Przede wszystkim chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj pastor Daniel mówił o modlitwie, jak ważna jest i Słowo Boże też jest ważne. Jeżeli będziemy trwać w modlitwie w swoim życiu osobistym i w życiu Kościoła i będziemy słuchać Słowa Bożego, bądźmy pewni, że wiele się zmieni w życiu naszym osobistym, w życiu naszej rodziny i też w Kościele. Czy nie tak? Zgadzamy się? Więc myślę, ten rok rozpoczęliśmy dobrze, bo rozpoczęliśmy tygodniem modlitwy, a już prawie będzie dobiegać drugi miesiąc modlitwy. I to jest coś wspaniałego, że są bracia i siostry, którzy są w jedności, aby przychodzić każdego dnia, każdego wieczoru, aby się spotykać. Jak patrzymy na Dzieje Apostolskie, to właśnie Kościół, ten pierwszy Kościół, jest jak napisane, że trwali w modlitwie, tak, i w Słowie Apostolskim. Także jeżeli będziemy w tym trwali, i my często sięgamy do tej historii Dziejów Apostolskich i mówimy, czego wśród nas takich rzeczy nie ma. Więc niektórzy mówią, no to trzeba gdzieś pojechać na jakąś konferencję. Myślą, że tam dostaną namaszczenie, że tam szczególnie jest coś. To jest tak, wiecie, jakby szukanie gdzieś, a nie widzi się, że się coś ma, a gdzieś się tam szuka. Albo widzi się coś u sąsiada, a coś lepszego się ma. Także taka jest nasza natura. Więc musimy wiedzieć jedno, że jeżeli chcesz mieć błogosławieństwo w swoim życiu, to błogosławieństwo dostaniesz w twoim kościele i od twojego pastora, od twoich liderów, twoich starszych. Tak mówi, to wynika ze Słowa Bożego. I ja przypominam sobie często pastora Davida Wilkinsona, który w Nowym Jorku miał duży kościół i ludzie się zjeżdżali i ktoś tam przyjechał aż z Australii. Mówi, pastorze, aż z Australii przyjechałem, jeździłem po całym świecie i Duch Święty mnie prowadzi, że ty mi coś tutaj dasz od Pana, nie? On mówi, wracaj skąd przyjechałeś, tam szukaj, gdzie mieszkasz, tam masz błogosławieństwo. Szukajmy, kochani, właśnie w kościele, którego Bóg nam dał, bo to jest Kościół Boży. Dlatego, kiedy będziemy dalej trwać w modlitwie i kiedy będziemy słuchać słowa. Ja ostatnio słuchałem kazania Derka Prince'a. On ma nieraz bardzo, bardzo mocne takie Boże stwierdzenia. I on mówi, że wielka tragedia jest Kościoła inaczej. Wielki jest błąd Kościoła i ludzi wierzących, że są nieposłuszni Bogu. Wiecie, i kiedy on tak z akcentem powiedział, wówczas tak jakby do mnie taki strach przyszedł, nieposłuszny Bogu. I on to tak z natchnienia Ducha Świętego powiedział. I to we mnie zaczęło powstawać pewne myśli, pewna refleksja do swego życia. Zacząłem analizować, w jakich momentach byłem nieposłuszny Bogu. I rzeczywiście możemy znaleźć, jeżeli będziemy analizować, możemy znaleźć wiele sytuacji w naszym życiu, wiele decyzji, które podjęliśmy jako nieposłuszni. Dlatego nieraz ponosimy konsekwencje. Dzisiaj, kochani, chcę mówić, chcę wzrastać, zdałem sobie taki zamiar, chcę wzrastać. I dalej myślnik, jest to koszt. Kto nie chce wzrastać duchowo? Każdy. Amen. To prawda. Tylko brat Karol powiedział, ale myślę, że każdy w duchu to samo myśli, że chce wzrastać. I dlatego robimy te poszukiwania i często, tak jak powiedziałem na początku, często gdzieś tam szukamy. Wzrastajmy, kochani, dlatego że to jest wola Boża. Ja zacytuję z Księgi Izajasza, gdzie Bóg mówił do swego narodu. Mówiąc do swego narodu, mówi do nas, jako też jego naród, jego dzieci. I takie jest stwierdzenie. To jest stwierdzenie, które jest w natchnieniu Ducha Świętego, które miał właśnie prorok i przez niego przemówił, żeby ludzie zrozumieli. Spraw o Panie, niech wzrasta twój naród. Niech wzrasta. Zechciej przydać sławy narodowi twemu i pożesz granice kraju. To dotyczyło tego narodu, ale dotyczy nas. Niech wzrasta. Twój lud, jesteśmy Jego ludem. I to było pragnienie proroka, ale on to napisał, on to przemówił do ludu w natchnieniu Ducha Świętego. Czyli Bóg chce, abyśmy wzrastali, abym ja i ty wzrastał. Tak jak my rodzice chcemy, aby nasze dzieci wzrastały. Troszczymy się, wszystko robimy. Chcemy, żeby one po prostu były szczęśliwe. Wielu z nas przyjechało do tego kraju, ażeby właśnie nasze dzieci mogły żyć w innym kraju. W tamtym czasie, kiedy żyliśmy, nie był to taki kraj odpowiedni. Wiemy, jaki był system i szukaliśmy gdzieś wyjścia dla swojej rodziny, dla swoich dzieci. I to jest pewien koszt, który ponieśliśmy. Ja często, kiedy porównuję swoje życie, nie tu, żeby przed wami się chwalić, ale jako świadectwo. Kochani, kiedy byliśmy w Polsce, mieliśmy naprawdę, chociaż był system komunistyczny, chociaż byłem bezpartyjny, ale miałem dobrą pozycję. Byłem kierownikiem wydziału w Urzędzie Miasta. Dobra, płatna praca. I doceniali mnie, że nie brałem łapówek, nie byłem związany z alkoholem i mnie tam trzymali. Moi przełożeni się zmieniali, ale mnie tam trzymali, bo potrzebowali też i takiego człowieka, chociaż byłem bezpartyjny. I Bóg mnie błogosławił, wiecie, miałem możliwość wybudowania sobie wspaniałego domu według marzeń, byłem jako projektant, sobie zaprojektowałem, żona miała też dobrą pozycję, korzystała z karty nauczyciela i wieleśmy mieli dobrych rzeczy. Nawet jak wyjeżdżaliśmy, wiele ludzi mówiło, jeszcze im mało, mają dom, dwa samochody, dobre pozycje, co oni jeszcze chcą? Ludzie nie rozumieli i nas osądzali, ale wolą Bożą było, że znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym jesteśmy. Ale był to pewien koszt, który ponosiliśmy dla naszych dzieci, to był koszt dla służby, którą ponosiliśmy. Wy nie wiecie o wielu rzeczach, kochani, nie wiecie, jak przechodziliśmy trudne chwili. Ci, którzy z nami byli w Grecji, to wiecie, każdy z nas, to był pewien koszt, a szczególnie dla nas 5 lat niepewności, co dalej i tak dalej. Także, kochani, o tym mówię, o pewnym koszcie, coś, co nas kosztuje. Ale kiedy jesteś w woli Bożej, to łatwo znieść ten koszt. Dlatego Bóg nas przeprowadza przez pewne również doświadczenia. Ale Bóg chce, abyśmy wzrastali. Ja wiem, że poprzez te doświadczenia, poprzez to, co przechodziliśmy, mogliśmy wzrosnąć. Dzięki temu jest to naprawdę łaska Boża, że możemy zobaczyć i nasze błędy, ale też i możemy zobaczyć wielką rękę Bożą, która nas ochraniała. I ty też możesz zobaczyć w swoim życiu wielką ręką Bożą, która ochrania, która ci pomaga, a też ważne jest, abyśmy wzrastali. Więc wzrastamy, ja to tak w 3 punktach ująłem, wzrastamy przez pokutę. Jeżeli nie pokutujemy, kochani, jeżeli nie pokutujemy z naszych grzechów, nie będziemy wzrastać. Nie przyzwyczajajmy się do takiego życia grzesznego. A, to taki mały grzech. U Boga nie ma małych grzechów. Grzech jest grzechem. Niektóre systemy religijne biorą na przykład grzech ciężki i tam trzeba wiele zrobić, żeby odkupić się od tego, grzech mniejszy, mały i tak dalej. Jak patrzymy na listę, grzech jest grzechem. Dlatego Jezus oddał życie, oddał, przelał świętą krew za wszystkie nasze krew, za wszystkie nasze grzechy. Więc pokuta jest ważna. Jeżeli nie będziesz pokutował w swoim życiu od grzechów, nie będziesz wzrastał. Jeżeli w tej pokucie nie będzie wybaczenia, nie będzie wybaczenia. To jest tak, wybaczam, ale będę pamiętał. Nie, mamy nie pamiętać. Tak jak Bóg nie pamięta naszych grzechów, tak my też również nie powinniśmy pamiętać różnych zranień, przewinień, jakie w stosunku do nas zrobili nasi bliźni, wybaczyć. Ja rozumiem, że są nieraz bardzo ciężkie chwile, jeżeli zostałeś skrzywdzony przez swoją żonę, przez swojego męża. Jest to naprawdę, my tego nie doświadczyliśmy, dzięki Bogu, po prostu żyjemy szczęśliwie jako małżeństwo i ja rozumiem, że niektórzy, którzy przechodzą w małżeństwie takie tragedie, że jest to ciężko wybaczyć. Ja rozumiem, ale jest możliwość wybaczenia. Jest możliwość, bo jeżeli nie będziesz miała wybaczenia, nie będziesz wzrastała. To jest element pokuty, wybaczenie. Chociaż nieraz są takie sytuacje, ja wrócę do wybaczenia, Lekarze stwierdzają, że łatwiej czasami człowiekowi jest wybaczyć drugiej osobie, ale bardzo ciężko wybaczyć sobie. I to jest prawda. Często ciężko nam wybaczyć. Jest taki, ale to diabeł ma dostęp wtedy do nas. On chce nas trzymać w takim wewnętrznym niewybaczeniu. I kiedy przychodzą jakieś doświadczenia, jakieś trudne sytuacje, on to wykorzystuje i mówi, a widzisz. I bądźmy tutaj w tym ostrożni, aby przeciwstawić się diabłu. Więc tak jak czytałem na początku, niech wzrasta lud Twój. Pan chce, abyśmy wzrastali. Więc pokuta jest ważna. Pamiętajmy o tym. Modlitwa. O kochani, akuratnie, temat na rzeczy. Od 1 stycznia modlitwa. Tak dużo rozmawiamy. Wiecie, powiem wam szczerze, nie żebym... Ja myślę, że każdy z nas, kto przychodzi na modlitwę, cieszymy się, radujemy się. I nie, że tych, co nie przychodzą na modlitwę, że jakoś was o jakiś taki nie przychodzi na modlitwę. Na pewno gdzieś tam grzeszy, albo telewizor ogląda, albo coś tam jeszcze robi złego. Nie myślę, że mamy takie myśli, bo my nawet się modlimy o naszych braci, sióstr, którzy są słabi, którzy są w potrzebach, problemach, więc to są nasze modlitwy. Ale jest takie coś, może nie żal, ale takie pragnienie. O, jakby fajnie było, a jakby nas więcej było. O, jakby to tak cudownie było, wiecie. I to jest właśnie wspaniałe, że są ludzie, którzy stoją w tym pierwszym wyłomie, aby dać odpór diabłu, aby innych zachęcić. I dlatego, kochani, przychodźcie na modlitwy, kochani. Naprawdę. Chcemy was zachęcić, bo to przemieni nasze życie. Wzrośniemy, kochani. Wiecie, jak najczęściej się wzrasta, kiedy trwasz w modlitwie i kiedy coś robisz dla Boga. Wtedy te rzeczy, te marności, te próżności tego świata gdzieś tam znikają, nie widzisz już. A jak nie zajmie się modlitwą, nie zajmie się służeniem drugim, wtedy przychodzi tak wiele marności, które jak oglądniemy się, to powiemy, że to naprawdę są to śmieci w naszym życiu. Pamiętajmy, pokuta, modlitwa, doświadczenie to jest też, co powoduje wzrost. Kiedy było czytane przy wieczerzy, że o niegodnym spożywaniu wieczerzy pańskiej, że apostoł Paweł pisze, że niewielu z was posnęło, są chorzy. Nie zawsze, jeżeli ktoś jest chory, to nie znaczy, że z powodu tej wieczerzy, że niegodnie przyjmował. To jest tylko jeden z elementów, po prostu przyczyny to, że chorujemy. Choroba może być, czy jakieś inne doświadczenie, może być wynikiem tego, że po prostu Bóg dopuszcza do tego, abyśmy wzrośli. To nie jest konsekwencja, pamiętajmy, doświadczenie, to nie jest konsekwencja, doświadczenie, które Bóg dopuszcza, to nie jest konsekwencja naszego grzechu, to nie jest konsekwencja, że po prostu Bóg nas za coś karze, ale to jest, musimy zdać sobie sprawę. Często to, co przechodzimy, to jest wynikiem doświadczenia, które Bóg dopuszcza. Abyśmy co? Byli lepsi, abyśmy mu ufali, że mimo, że tak ciężko nam było, ale jego prawica nas prowadziła. Chciałbym tutaj jeszcze zacytować z Izajasza 43, rozdział, wiersz 2. Zobaczmy, co Bóg mówi o swoim ludzie. Właśnie w takich trudnych chwilach doświadczeń, kiedy jesteś, nieraz czujesz się samotny, kiedy nie widzisz końca, kiedy stoi przed tobą mur, góra, nie wiesz co dalej, lęk, coś powiedział lekarz, co cię niepokoi, coś ktoś powiedział i to w tym momencie przychodzi duch strachu. I Bóg mówi dzisiaj do ciebie, 43 Izajasza, rozdział 2. Gdy będziesz przechodził przez wodę, będę z tobą, halleluja. To odnosi cię do doświadczeń, które przechodzimy. Kiedy będziesz przechodził przez to doświadczenie, Bóg mówi, będę z tobą, przez wodę. Woda jest symbolem doświadczeń. Woda pochłania, woda jest niebezpieczna, chociaż też jest i woda nam potrzebna daje nam życie. Ale zobaczmy, tu chodzi o tą wodę, która po prostu w jakiś sposób symbolizuje nam doświadczenie. Gdy będziesz przechodził przez to doświadczenie, będę z tobą. Halleluja. I gdy przez rzeki nie zaleję cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Halleluja. Też doświadczenie. Ogień. Nie? Symboluje nam doświadczenie. Bóg, tak jak apostoł Paweł, daje nam wyjaśnienie, interpretację tego ognia, tego złota, które jest wypalane w ogniu, nie? Żeby to złoto było takie naprawdę prawdziwe. Dużo karatów było. Pan chce, abyśmy mieli wiele karatów, nie? Bo czym więcej tych karatów będzie w tym naszym życiu, tym bardziej będziemy świecić. Halleluja. I Pan chce oświecić ten świat przez moje i twoje życie. Dlatego, kiedy przechodzimy przez te doświadczenia i później Pan mówi, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Halleluja. On jest święty, dalej pisze. On jest moim Bogiem. Ten, który cię stworzył. Zobacz, przypomnij sobie moment nowego narodzenia. To było coś nadzwyczajnego. Wtedy inaczej myślałeś. Wtedy miałeś tak wiele miłości. Wtedy tak chciałeś wzrastać. Wzrastałeś. Widziałeś potrzeby drugich. Teraz odbywa się chrzest w Hamilton jednego młodego człowieka chrzczą, który był w narkotykach, w wielkim problemie, nie? Ja z nim wczoraj rozmawiałem przez telefon i on opowiada wspaniale, jak Bóg go uwolni. On chce już się ochrzcić, on chce już służyć Panu, halleluja. Jak to przyjemnie słyszeć, taki zapalony pierwszej miłości. Czy ta pierwsza miłość jest tylko raz dana, kiedy się na nowo narodzamy? Nie. Dlatego święty Jan w objawieniu swoim pisze do Kościoła, że mam przeciwko tobie, co? Żeś pierwszą miłość swoją opuścił. Halleluja. Pierwszą miłość. Jak to pięknie być w tej pierwszej miłości. Tak jak patrzę na was, akurat ja nie wiem, może Duch Święty wskazuje na pastora Daniela, jego żonę Nancy, tak przytuleni w tej pierwszej miłości. Już mają czwórkę dzieci, już trochę lat mają razem, ale w tej pierwszej miłości, to jest wspaniale. Ale ja mogę powiedzieć o żonie mojej, która też ponad 40 lat pierwszej miłości. Mamy teraz zaproszenie, jedziemy na sobotę, na niedzielę do Polskiego Kościoła w Nowym Jorku i będziemy usługiwać o małżeństwie. Żona dla sióstr, ja dla mężczyzn, a później razem złapiemy się za rączkę, usiądziemy na ławce i będziemy im opowiadać o tej pierwszej miłości. Pastor mówi, że oni mają życzenie, żeby przyszli im powiedzieli. I kochani, to jest wspaniale. To jest wspaniale być w tej pierwszej miłości, wiecie. Kochani, kiedy przychodzimy tu na modlitwę codziennie, już tak jak mówię, ponad miesiąc, ja widzę tam pierwszą miłość, wiecie, kochani. Tam, to nie jest modlitwa z przypadku, o tak, pomodliliśmy się i się rozchodzimy, ale to jest miłość z pragnienia, modlitwa z pragnienia. Ludzie, widzę, są zatroskani o innych, modlą się o innych, wstawiają się. Kochani, my możemy, kochani, być przebudzeniem w naszym narodzie. Wiecie, jak w latach przedwojennych, kiedy Polska po prostu, no to jest duży kraj, i nie było dużo ludzi nowonarodzonych i wyjeżdżali wtedy za chlebem do Stanów Zjednoczonych. I są historie, że właśnie, myślę, że tutaj brat Bajeński zna dość dużo tych historii przedwojennych, bo jego rodzina, wiem, rodzina Bajeńskich, to między innymi z tego okresu przedwojennego, którą pracę w Polsce robili, ale słyszało się o wielu takich historiach, że ludzie wyjechali za chlebem do Stanów i tam się nawrócili i wrócili do Polski, tej pierwszej miłości i kochani, przebudzenia były. Wioski się nawracały. Ja słyszałem o wielu takich wspaniałych przebudzeniach ludzi nawróconych. Kto wie, czy Pan nie chce użyć nas, abyśmy byli przebudzeniem dla naszego narodu polskiego. Może tu na tym kontynencie wśród Polaków, może w Polsce będziemy wysyłać naszą młodzież, kochani. Spełnia się proroctwo, kiedy mówiliśmy, że nasze dzieci będą razem z nami, następne pokolenie. To jest coś cudownego, że mamy drugie pokolenie. Wiecie, że w świecie nie ma żadnego, nie słyszałem o żadnym polonijnym kościele, który by miał dwa pokolenia. Wzrastali maksymalnie do 100 ludzi i później młodzież się rozeszła, do angielskojęzycznych kościołów i już nie było kościoła, już grupka została, sprzedawali budynki. Wiele takich historii słyszałem. My jesteśmy, nie tu, że się chwalimy, ale jesteśmy jedynym kościołem. Bóg widocznie, ja na tym myślę i myślę, że Bóg ma jakiś plan, że On nas po prostu ma w planie, abyśmy się stali właśnie tym ogniwem przebudzenia. Dlatego też, kochani, ja pamiętam, kiedy było popularne Toronto Blessing, jak jechałem do Polski, wszyscy pytali, o, jak tam Toronto Blessing? Ja mówię, nie ma Toronto, jest Polish Blessing. I to tak, my musimy mieć tą troskę o nasz naród, bo Bóg nas powołał w naszym narodzie. Więc wiele mamy przeszkód, aby wzrastać duchowo. Ja tylko po prostu wymienię to, co apostoł Paweł pisze o tych przeszkodach, które przeszkadzają nam wzrastać duchowo. Więc on pisze tak, Efezjan 4,31, wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenia, niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Zobaczcie, wiecie, apostoł Paweł w tamtych czasach pisze, żeby złość usunąć. Ja nieraz myślę, no jak może być złość w nas? Ale ona nieraz jest w nas, dlatego musimy się jej pozbywać. I on mówi, to musimy usunąć. Gorycz. Jest to trwanie w niewybaczeniu. Kiedy masz tą gorycz, to trwasz w niewybaczeniu. Wiecie, później ta gorycz, ona się przejawia, czy wchodzi w taką fazę, kiedy trwasz w tej goryczy i nie pozbywasz się, nie pokutuje znieść, to wtedy to się przerodzi w taką nienawiść, złość do drugiej osoby. Bo to się zaczyna o taka niechcąca gorycz. No mam żal do kogoś, nie? A ktoś drugi przyjdzie i cię jeszcze podbuduje w tej goryczy. Powie, no tak, widzisz, on cię skrzywdził. On mnie też, on taki jest. A ty, o, widzisz, on taki jest. To trzeba się teraz z nim rozprawić, jak on taki. Dla dobra Kościoła, co z nim trzeba zrobić. I już zaczynasz myśleć, co z nim zrobić, nie? Idziesz do pastora albo gdzieś jeszcze i zaczynasz organizować się, żeby co? Żeby się rozprawić. Rozprawmy się z tą goryczą w naszym sercu. Nie nośmy tej goryczy, bo ona się przerodzi w co? W nienawiść. Zapalczywość jest to trwanie w nadziei odwetu, odwzajemnienia się za krzywdy, które cię spotkały. To jest taka zapalczywość. Ja mu pokażę, nie? Tak jak pastor Chydzik, bardzo wspaniały pastor, kochani, naprawdę sługa Boży, z wielkim doświadczeniem, nauczyciel Słowa Bożego i kochani, on opowiadał, jak to on miał z jednym bratem, nie? Ja nie wiem, pamiętacie, on u nas mówił, może nie wszyscy pamiętacie, mówił tak, no tam mu ktoś, jeden brat dołożył, no to on myśli, no to ja mu teraz się tu rozprawię, co on będzie tutaj pastora obrażał, nie? I tak myśli, całą noc nie śpi. Mówi, jakoś tak opowiadał, że najpierw pół nocy nie przespał, później drugą noc to już całą nie przespał. No i się z nim spotkał i mu powiedział to, co przemyślał przez całą noc. I kiedy mu powiedział, to tamten mu jeszcze bardziej dołożył, nie? No to ten znowu już cała noc nie przespał. A myśli, co mu dalej znowuż powiedzieć? I każde spotkanie kończyło się, co? Czym się kończyło? Że znowuż mu, jak to się... I to tak trwało, mówi, aż zrozumiał, że nie tędy droga. Musiał się rozprawić najpierw właśnie w tą zapalczywością w swoim sercu. Rozprawiajmy się z tą zapalczywością w swoim sercu. Gniew, apostoł wymienia, gniew. Jest to oczywiście trwanie w takim dalej niewybaczeniu. Taki szybki wybuch, po prostu tak jakby stan zapalny, coś wybucha, coś zaczyna się dziać, coś porusza nasze ja, coś porusza, o, nasze ego zostało, co ty mi tam będziesz mówił i co się dzieje. I znowu trwamy w takim gniewie, który, wiecie, jaki koniec jest? Koniec jest często nawet i tragiczny. Natomiast Słowo Boże mówi, żeby gniewać się, ale żeby co? Słońce nie zachodziło na nasz gniew. Czyli oczywiście możemy wyrazić jakiś gniew nawet w jakimś pewnym momencie zachowania bliźniego, ale to ma być gdzieś w jakimś czasie. Może nieraz potrzeba takiej postawy, ażeby ten drugi zrozumiał. Nie możemy pozwolić, żeby ciągle nam deptali, nie? Po piętach i nie będziemy mogli chodzić, albo gdzieś tu i będziemy przygnieni. Pan chce, żebyśmy chodzili zwycięzcy, żebyśmy byli wolni. Dlatego może w jakimś sensie, jeżeli ten gniew wystąpi z uwagi na przykład pewnych sytuacji, ale to ma przeminąć. Mamy od tego być wolni. No i tam dalej apostoł Paweł wymienia, jak złorzeczenia i oczywiście wiemy, w czym się one przejawiają jako złe słowa, gdzie ja już nie mówię, wiecie, o przeklinaniu. O przeklinaniu. Bo to nie powinno być miejsca. Nie powinno być miejsca w naszym życiu. Dlatego, że z naszych ust powinno co wychodzić? Błogosławieństwo, a nie przekleństwo. A właśnie przeklinanie jest to przekleństwem. I kochani, ja raz usługiwałem jednej osobie i mówię, słuchaj, jeżeli masz problem z przekleństwem, musisz coś z tym zrobić. Bo wiecie, dlatego, że diabeł ma dostęp wtedy do nas. I on po prostu nas trzyma w takim właśnie, bym powiedział, grzechu, kiedy nieprzyzwoite słowa wychodzą z ust naszych. Dlatego bądźmy wolni od tego i pragnijmy właśnie, miejmy to pragnienie wzrastać. Oczywiście chcę powiedzieć, że to jest koszt. Nie chcę głosić takiej łatwej Ewangelii, nie? Taka łatwa, uwierz i już masz wszystko. Więc to jest pewien koszt. Kiedy w życiu chcemy coś osiągnąć, jest to koszt. I w życiu duchowym. Dlatego modlitwa jest pewnym kosztem, poświęceniem, ale warto. Bo ten koszt jest co? Miły dla Pana. Pan chce, abyśmy do Niego wołali, abyśmy Jego uwielbiali. I też te elementy, które wymieniłem, one nam pozwalają wzrastać. Jeszcze raz, pamiętajcie, pokuta, modlitwa i doświadczenie. Pokuta, modlitwa i doświadczenie. Pamiętamy? Pokuta. Pokutujmy z naszych grzechów. Wybaczajmy sobie wzajemnie. To jest też pokuta. Modlitwa. Pamiętajmy o modlitwie. I pamiętajmy o tym, kochani. To jest bardzo ważne. A kiedy przychodzą doświadczenia, nie narzekajmy, bo wiedzmy, że Pan ma w tym plan. Że jest to ręka Boża, która nas chce przeprowadzić. Halleluja. Powstańmy na chwilę i skłońmy nasze głowy. I jeżeli chcesz wzrastać, to jest czas, który Bóg nam daje. Teraz rozpoczęliśmy rok, aby wzrastać. Halleluja. Przyjdź na modlitwę. Przyjdź do Pana. Pan czeka na ciebie. Pokutuj swoich grzechów. I dziękuj za doświadczenie. Możemy powiedzieć amen? Ja nie myślę, że was zasmuciłem, bracia i siostry. Ja dałem nadzieję, że właśnie możemy wzrastać. Amen? Także przywitajmy się jeszcze na koniec, aby wzrastać. Życzmy sobie nawzajem wzrostu naszym Panom.